Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. W sobotę w sanktuarium świętego Jana Pawła II ojciec święty Franciszek przewodniczył mszy świętej. W Eucharystii uczestniczyło tysiące kapłanów, osoby konsekrowane oraz seminarzyści. Następca świętego Piotra przebywa z wizytą w Polsce w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. W sobotę rano papież Franciszek odwiedził sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie modlił się przed grobem świętej siostry Faustyny. Ojciec święty wyspowiadał też 8 młodych osób w językach włoskim, hiszpańskim i francuskim. Papież Franciszek w homilii powiedział, że Jezus nie lubi dróg przemierzanych połowicznie, przymkniętych drzwi podwójnego życia. Wymaga, by wyruszyć w drogę bez obciążeń, wyjść rezygnując ze swoich zabezpieczeń, mocni jedynie w Nim, podkreślił Franciszek. Zwracając się do kapłanów i osób konsekrowanych, ojciec święty powiedział: jesteśmy powołani do szerzenia miłosierdzia. Dodał, że Ewangelia to żywa księga Bożego Miłosierdzia, którą trzeba nieustannie czytać i odczytywać na nowo.
Innymi słowy, życie Jego najbliższych uczniów, do których grona jesteśmy powołani, składa się z konkretnej miłości, czyli służby i dyspozycyjności. Jest to życie, gdzie nie ma przestrzeni zamkniętych i własności prywatnych dla własnej wygody. A przynajmniej nie powinny istnieć. Ten, kto postanowił upodobnić całe swoje życie do Jezusa, nie wybiera już swoich własnych miejsc, ale idzie tam, gdzie został posłany. Gotów odpowiedzieć temu, który go wzywa. Nie wybiera już nawet czasu dla siebie.
Wśród wyspowiadanych przez ojca świętego Franciszka młodych ludzi był także ojciec Piotr Mróz, który przyjechał z Włoch.
Potrzebowałem czasu, żeby uczynić rachunek sumienia. No i następnie wielkie wzruszenie, bo być w tak szczególnym miejscu, przystępować do sakramentu pojednania i to jeszcze u namiestnika Chrystusowego, no to jest wielkie przeżycie. Święty mi powiedział bardzo krótko, żebym właśnie w sakramencie pojednania był miłosierny. No i prosił jak zawsze, żebym modlił się za niego.
Wieczorem w sobotę ojciec święty Franciszek udał się na kampus Misericordii w Brzegach, gdzie wraz z młodzieżą uczestniczył w czuwaniu modlitewnym. Z przedstawicielami młodzieży papież przeszedł przez bramę świętą. Ojca świętego w imieniu zgromadzonych powitał ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.
Witam Cię, Ojcze Święty, w imieniu wszystkich zebranych na Campus Misericordie. Na tej rozległej przestrzeni, która na naszych oczach staje się wielkim wieczernikiem młodych uczniów i uczennic Mistrza z Nazaretu. Jest ich niezliczona rzesza ze wszystkich kontynentów i narodów. Na co dzień mówią różnymi językami, ale w tych dniach rozmawiają ze sobą jednym językiem. To język wiary, braterstwa i miłości. Ci młodzi czekają również na Twoje słowo, wypowiedziane językiem miłości.
Ojciec święty Franciszek, zwracając się do młodych, odniósł się m.in. do świadectwa przedstawianego przez 26-letnią Syryjkę z Aleppo.
Wspaniale jest być tutaj z Wami na tym czuwaniu modlitewnym. Na zakończenie swego odważnego i poruszającego świadectwa, Rand o coś nas poprosiła. Powiedziała nam: proszę Was bardzo, byście modlili się za moją kochaną ojczyznę. Historia naznaczona wojną, cierpieniem, utratą, kończąca się prośbą o modlitwę. Czy jest coś lepszego niż rozpoczęcie naszego czuwania od modlitwy?
Transmisje ze Światowych Dni Młodzieży przeprowadzają Radio Maryja i Telewizja Trwam. Powstanie warszawskie jest pomnikiem naszej pamięci, a powstańcy naszym największym skarbem, powiedział prezydent Andrzej Duda. W sobotę w stolicy odbyły się obchody 72. rocznicy Powstania Warszawskiego. Szef Polskiego Państwa w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego wręczył odznaczenia państwowe i spotkał się z uczestnikami powstania. Prezydent przypomniał, że Muzeum Powstania Warszawskiego powstało z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mówił, że instytucja ta nie tylko przypomina wspomina o bohaterstwie powstańców, ale też uczy, co to znaczy być Polakiem, że warto być Polakiem. Prezydent Andrzej Duda podziękował powstańcom za ich obecność i świadectwo.
Dziękuję powstańcom za obecność. Jesteście Państwo nieocenieni. Jesteście nie tylko bohaterami powstania, jesteście też wychowawcami, jesteście wzorem, jesteście tymi, w których wpatrzone są oczy młodego pokolenia i waszych dzieci, i waszych wnuków, i teraz waszych prawnuków. Patrzą na was z dumą pamiętają o waszej wielkiej odwadze, o bohaterstwie, a przede wszystkim o miłości ojczyzny.
Powstanie to świadectwo tego, jak można ukochać polskość i bronić nawet za ofiarę z życia, zauważa dr Marcin Paluch, historyk.
To też jest gigantyczna walka Polaków, którzy widzieli przez 4 lata gigantyczną ludobójstwo wewnątrz danego miasta, wewnątrz Warszawy, jak i wewnątrz całej okupacji niemieckiej. Wywózki do Oświęcimia, wywózki do Majdanka, wywózki do Niemiec, a więc gigantyczne publiczne egzekucje niemieckich dygnitarzy, takich jak Kuczera, który na szczęście został rozstrzelany przez naszych żołnierzy Kedywu. Ale to pokazywało, że trzeba w końcu stanąć do walki z bronią w ręku, bo tego dłużej nie da się wytrzymać. Ta gigantyczna niemoc przez 4 lata prowadziła, że ludzie nawet jak mieli pistolet, powiedzmy, chcieli walczyć. Chcieli walczyć i chcieli bronić tego miasta, chcieli zadać te straty Niemcom.
Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło od 40 do 50 tysięcy powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad 2 miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie redukcji CO2 w budownictwie czy rolnictwie są niesprawiedliwe dla Polski. Leżą natomiast w interesie niektórych państw Unii Europejskiej, powiedział minister środowiska profesor Jan Szyszko. Chodzi o proponowane przez Komisję Europejską ograniczenie przez Polskę o 7% w stosunku do 2005 roku emisji gazów cieplarnianych w budownictwie, rolnictwie i transporcie. Komisja niedawno przedstawiła propozycję ograniczeń emisji CO2 w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu EU ETS. Resort zapowiedział, że będzie monitorował sytuację. Liczy też, że ta propozycja Komisji Europejskiej może ulec zmianie, mówił profesor Jan Szyszko, minister środowiska.
Polska spełniła wszelkie zobowiązania wynikające z protokołu z Kioto, jest to z wyraźną nadwyżką, a to, co proponuje Unia w tej chwili, to jest próba ingerencji w polskie bardzo ważne działy gospodarcze i to ogranicza nasze możliwości rozwoju. Polska naprawdę wywiązała się ze swoich zobowiązań i w myśl porozumienia paryskiego mamy szansę dokonywać dalszej redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, ale na własnych założeniach, własnych zasadach ze spełnieniem z uwzględnieniem polskiej specyfiki.
Szef resortu środowiska ocenił, że propozycja Komisji Europejskiej jest niezgodna z duchem wynegocjowanego w ubiegłym roku porozumienia paryskiego. Dodał, że Komisja Europejska, przedstawiając propozycję redukcji emisji poza EU ETS, powinna wziąć pod uwagę pochłanianie CO2 przez lasy. Chodzi o koncepcję leśnych gospodarstw węglowych, które mają zmniejszać koncentrację CO2 w atmosferze. Według wyliczeń Lasów Państwowych taka gospodarka w ciągu 10 lat pozwoliłaby zakumulować 40 milionów ton dwutlenku węgla w polskich lasach. Ministerstwo Rozwoju we wrześniu zaprezentuje nowy model wspierania eksportu, którego kluczowym elementem będzie Agencja Wspierania Eksportu. Agencja jako narzędzie wykonawcze ma wchodzić w skład systemu Polskiego Funduszu Rozwoju. System powstał w połowie kwietnia na bazie Polskich Inwestycji Rozwojowych. Agencja ma w dużej mierze opierać się na bazie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, jednak jej rola będzie znacznie szersza. Będzie nie tylko przyciągać zagraniczne inwestycje do Polski, ale wspierać też polski eksport, międzynarodową współpracę polskich firm oraz polskie inwestycje za granicą, mówi poseł Kazimierz Gołojuch z Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ten pomysł Agencji Rozwoju Przemysłu ma skoordynować działania w różnych branż w celu właśnie promocji eksportu za granicą, promocji naszych produktów, naszych towarów i również pomoc w łączeniu przedsiębiorców polskich i zagranicznych. Także to będzie taka szeroko zakrojona działalność.
Ponadto ważnym elementem systemu będzie zapewnienie polskim ekspertom i inwestorom instrumentów finansowych. Instytucją odpowiedzialną za ubezpieczenie będzie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z obligatariuszami drugie już porozumienia w sprawie przesunięcia terminu uzgodnienia umowy restrukturyzacyjnej. Jego termin ustalono na 31 sierpnia. Zgodnie z pierwotną umową o dalszej współpracy Jastrzębskiej Spółki Węglowej z instytucjami finansowymi, termin uzgodnienia umowy restrukturyzacyjnej ustalono na koniec czerwca. W końcu czerwca termin ten został przesunięty na koniec lipca. Wczoraj Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała, że zawarła kolejny aneks do umowy z obligatariuszami PZU S.A., PZU Życie S.A., BGK i PKO BP S.A. Jest szansa na to, by polskie górnictwo rozwijało się, ocenia Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NZZ Solidarność.
Te problemy potężne, które są, no to wszystko wskazuje na to, ludzie też się modlą o to, żeby te problemy rozwiązać, bo to nie tylko sprawa górnictwa i węgla, ale przede wszystkim ludzi i ich miejsc pracy i wynagrodzenia i utrzymania rodzin. No to jest istota rzeczy, istota pracy. No i nieźle to wygląda na początek. Mają jeszcze czas panowie na to, żeby przedstawić. Tutaj bankom, banki też muszą jakoś inaczej podejść do sprawy, bo na razie zbyt twardo sprawę stawiam. Oczywiście, że tutaj za tę politykę banków w dużej mierze odpowiadają decyzje polityczne Unii Europejskiej, która właściwie kasuje całe górnictwo węgla kamiennego w Europie.
18 lipca zarząd spółki w obecności ministra i wiceministra energii przedstawił stronie społecznej założenia programu naprawczego Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dotyczy on m.in. planowanych w kopalniach inwestycji, które mają zwiększyć udział w produkcji osiągającego wyższe ceny węgla koksowego. Docelowo ma on stanowić 80% w strukturze wydobycia. Rosyjskie MSZ kolejny raz interweniuje w sprawie radzieckich pomników w Polsce. Według Rosjan do ich niszczenia przyczynia się polityka historyczna naszego kraju. Chodzi o incydent w miejscowości Przesieki w województwie wielkopolskim, gdzie zerwano czerwoną gwiazdę z pomnika czerwonoarmistów. O sprawie napisał jeden z portali. Rosyjskie MSZ chce, by polskie władze potępiły incydent, ukarały sprawców oraz przywróciły zabytek do poprzedniego stanu. Polskie MSZ zajęło w tej sprawie stanowisko. Resort w wystosowanym oświadczeniu podkreślił, że strona polska niezmiennie wykonuje postanowienia umowy z 1994 roku. Zgodnie z jej zapisami jesteśmy prawnie zobowiązani do ochrony cmentarzy wojennych, co jest realizowane. Teza, jakoby polityka historyczna polskich władz służyć miała dewastacji pomników, jest całkowicie nieuzasadniona, podało MSZ w wydanym oświadczeniu. Mecenas Piotr Andrzejewski, działacz opozycji demokratycznej w PRL, podkreśla, że stanowisko rosyjskiego MSZ w sprawie pomników jest nieuprawnione.
Wszystkie pomniki wdzięczności Armii Radzieckiej i wszystkie wytwory systemu stalinowskiego i poststalinowskiego muszą podlegać weryfikacji co do ich charakteru. Nie mogą mieć charakteru wiernopoddańczego Polski wobec obcego mocarstwa. Dzisiaj, odkłamując historię, mamy prawo do własnego kształtowania i pamięci, i miejsc tych pamięci. Tak samo jak nie ma w Polsce pomnika nazistów, tak samo nie powinno być pomnika komunistów.
Warto dodać, że to nie pierwsza interwencja Rosji w sprawie pomników w Polsce. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku usunięcia pomnika generała Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.